Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Przed nami czas katechezy. Rozpoczynamy od przywołania wstawiennictwa Ducha Świętego. Prośmy Go, aby nas prowadził. Może bardziej, abyśmy to my dali się mu prowadzić pośród naszych zajęć, obowiązków tego dzisiejszego dnia, jak również pośród tych rozważań, które przed nami. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy u początku w pierwszych rozważaniach związanych z objawieniem Bożym. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, to rozdział drugi. I ostatnio rozważaliśmy to, w jaki sposób przekazywane jest Boże objawienie i właśnie w tym artykule trwamy. Mówiliśmy wczoraj o tradycji apostolskiej, o przepowiadaniu apostołów, o kontynuowaniu przez sukcesję apostolską. A dzisiaj przechodzimy do tematu relacji między tradycją i Pismem Świętym. Jedno wspólne źródło, dwa różne sposoby przekazywania, tradycja apostolska i tradycje eklezjalne, a także chcemy wspomnieć dzisiaj o depozycie wiary, który został powierzony całemu Kościołowi. O tym także po części mówiliśmy w tych katechezach wprowadzających w ogóle do katechizmu Kościoła katolickiego ze względu na dokument Ojca Świętego Jana Pawła II otwierający katechizm, a także wspomnimy o urzędzie nauczycielskim Kościoła. To punkty w katechizmie od 80 do punktu 87. Zapraszam. Wspominając, nawiązując do wczorajszej katechezy przekazywania objawienia Bożego, Pan Bóg nie zapomniał o ludziach, którzy żyli, żyją i żyć będą wieki po śmierci, męce śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po śmierci apostołów. To, że dziś, 6 maja 2022 roku, wierzymy w Jezusa, mimo że od Jego śmierci minęło już ponad 2000 lat. I miała ona miejsce ponad 2500 kilometrów od naszego kraju. To, że wierzymy, jest tego doskonałą ilustracją, że Pan Bóg nie zapomina o ludziach ze swoim objawieniem. Jezus, ustanawiając Kościół, posyłając go z misją na krańce świata, wyraził swoją wolę. Wolę, żeby wszyscy ludzie mogli znać jego Ewangelię. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza, 28 rozdział. W jaki sposób Kościół przekazuje objawienie? Już mamy tę intuicję z wczorajszej katechezy. Sobór Watykański II przypomina to, o czym chrześcijanie byli przekonani od samych początków istnienia Kościoła. Sięgnijmy może do Soboru Watykańskiego II, do Konstytucji Dogmatycznej o objawieniu Dei Verbum, punkt 10, w którym odnajdziemy następujący fragment. Święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swoimi pasterzami trwa stale w nauce apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i modlitwach. Tak iż szczególnie zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. Tu kończymy cytat z Konstytucji Dei Verbum. Słowo Boże, objawienie, jest więc przekazywane na dwa sposoby. Jednym z nich jest tradycja Kościoła, a drugim sposobem jest Pismo Święte. Tradycja Kościoła i Pismo Święte to te dwa sposoby, poprzez które przekazywane jest objawienie. Tradycja jest przekazem ustnym, rozprzestrzeniającym się za pośrednictwem działania Kościoła, podczas gdy Pismo Święte to pisemny przekaz Słowa Bożego. Obydwa sposoby łączą się ze sobą bardzo ściśle, mają jedno źródło i mają jeden cel. Jeden i drugi sposób jest traktowany przez Kościół z takim samym szacunkiem i ma takie samo znaczenie. Kościół nie czerpie swojej znajomości objawienia Bożego z samego tylko Pisma Świętego. Sama Biblia pośrednio wskazuje na to, że nie jest jedynym sposobem przekazu objawienia. Spójrzmy, święty Paweł pisze w liście do Kolosan: Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Od samego początku w Kościele przekazywano Słowo Boże także ustnie. Co więcej, sama Biblia, zanim została spisana przez mniej lub więcej lat, w zależności od konkretnej księgi, była ustnie przekazywana w narodzie izraelskim czy w Kościele. Był to dawny sposób nauki, popularny na Bliskim Wschodzie, bardzo pielęgnowany, bardzo staranny. Właśnie ten fakt skłonił świętego Augustyna do takiej wypowiedzi. Cytuję. Nie wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła katolickiego. Pismo Święte powstało w Kościele, a chrześcijaństwo nie jest religią księgi, jest religią Słowa Bożego, Słowa żywego i Słowa wcielonego. Podkreślmy to, zauważmy. Jest religią Słowa Bożego, żywego i wcielonego. Ciężko jest podać jedną wyczerpującą definicję tego, czym jest tradycja Kościoła. Warto w takich momentach sięgać właśnie do dokumentów Kościoła, które w sposób najbardziej precyzyjny starają się ubrać w słowa te niejednokrotnie wielkie misteria, o których mówimy, które są przedmiotem naszych rozważań. Opierając się na wspomnianej konstytucji Soboru Watykańskiego II Dei Verbum, można powiedzieć, że tradycja jest ściśle związanym z Pismem Świętym i dokonywanym pod opieką Ducha Świętego żywym przekazem, w którym Kościół ukazuje to, czym jest i w co wierzy. Czym jest i w co wierzy. Sięgnijmy, można porównać katechizm Kościoła katolickiego, punkt 78 lub Dei Verbum, punkt 8. Od tak rozumianej tradycji, będącej sposobem przekazywania objawienia, trzeba odróżnić tradycje teologiczne, dyscyplinarne, tradycje liturgiczne czy tradycje pobożnościowe. Są one formami, przez które wyraża się tradycja Kościoła, ale ta tradycja przez duże T. Uwzględniając uwarunkowania czasu, uwarunkowania również miejsca, Kościół może takie tradycje zmieniać, a nawet porzucać, kiedy przestają one być czytelnym, odpowiednim do epoki czy miejsca nośnikiem tradycji przez duże T. John Henry Newman pisze następujące zdania. Jeżeli chrześcijaństwo jest religią powszechną, która odpowiada nie tylko jednemu okresowi czy terenowi, ale wszystkim czasom i miejscom, to oznacza, że musi ona zmieniać się w swoich relacjach do otaczającego świata i w odnoszeniu się do niego, a więc musi się rozwijać. Zasady wymagają bardzo rozmaitego stosowania, zależnie od tego, jak zmieniają się osoby i warunki, i trzeba im nadawać nowe kształty, zależnie od formacji społeczeństwa, na które mają wpływać. To John Henry Newman. Takimi tradycjami będą na przykład szczegółowe zapisy prawa kanonicznego, drugorzędne obrzędy liturgiczne, które nie przynależą do istoty sakramentów, modlitwy mające źródła poza Biblią, kalendarz liturgiczny, przykazania kościelne. Kościele katolickim dobrą ilustracją, jak różnorodne tradycje lokalne przekazują jedną tradycję, jest istnienie kilkunastu katolickich kościołów wschodnich, różniących się liturgią, kalendarzem liturgicznym, obyczajami, dyscypliną, a jednocześnie pozostających w jedności z papieżem i dzielących z nim ten sam depozyt wiary. To jakże ukazuje właśnie tą tradycję przez małe te i przez duże te. Możemy się różnić w tych tradycjach przez małe te, ale mamy jedność, jeśli chodzi o tradycję przez duże te. Jedność z papieżem i ten sam depozyt wiary. Sięgamy do tego depozytu wiary, spoglądając do katechizmu Kościoła katolickiego. Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi. Po otwarciu katechizmu Kościoła katolickiego ocząt czytelnika ukazuje się zamieszczony na początku ważny dokument sygnowany przez Jana Pawła II. Jest nim Konstytucja Apostolska Fidei Depositum, ogłoszona z okazji publikacji katechizmu. Łaciński tytuł oznacza po polsku właśnie depozyt wiary. Depozyt wiary. Czym jest ten depozyt wiary, o którym wspomina nam ta konstytucja, o którym wspomnieliśmy również przed chwilą, mówiąc o tej tradycji przez małe te i przez duże te. Ten depozyt wiary rozumiemy jako tradycja przez to duże te. Słowo depozyt, z czym nam się kojarzy? No, kojarzy nam się z kosztownym przedmiotem przekazanym jakiejś instytucji czy osobie prywatnej do przechowania. W języku teologicznym to określenie jest często używane i ma bogaty sens. Można je rozumieć podwójnie. Wyrażenie depozyt uświadamia po pierwsze, że wiara jest autentycznym skarbem. Skarbem, który należy cenić, jest tą ewangeliczną perłą, dla której warto poświęcić świecidełka uchodzące w obiegowej opinii za niezmiernie wartościowe. Skarb musi być również dobrze strzeżony. Inaczej padnie łupem złodziei, zaginie albo zniszczy go ręka jakiegoś wandala. Określenie depozyt wiary przypomina nam również, że to, w co wierzymy w Kościele, nie zostało wymyślone przez ludzi. Istnieją tradycje czy zwyczaje, które wprowadził Kościół i Kościół może je zmieniać. Na przykład język liturgiczny tu jest takim przykładem. Przez wieki odprawiano mszę świętą w języku łacińskim. Dzisiaj używa się języków narodowych. Powszechnie. Natomiast to, co jest przedmiotem wiary, w takim swoim rdzeniu, jest niezmienne. Kościół nie może treścią wiary dysponować w dowolny sposób, absolutnie. Jest związany z Słowem Bożym, nauką, przykładem Chrystusa, żywą tradycją przekazaną przez apostołów. Stąd też, chociażby dzisiaj, patrząc na różnego rodzaju naciski takich czy innych stron, aby to czy taką czy inną rzeczywistość zmienić w przekazie Kościoła, w nauce Kościoła, no nie, choćby nawet ktoś się porwał na coś takiego, to nie jest to możliwe. Ten przekaz wiary jest niezmienny. To, co stanowi rdzeń, jest stałe. Nie jest jak chorągiewka. Jeśli wiatr wieje z tej strony, to ona się odwraca w taką stronę, a innym razem drugą stronę. Nie. jest to niezmienne. Chrystus, jak pisze święty Jan Paweł II w konstytucji otwierającej katechizm, zlecił swemu Kościołowi zadanie strzeżenia depozytu wiary, który wypełnia on w każdej epoce. Kościół jednak nie chce i nie może zamykać skarbu wiary na klucz w jakimś bezpiecznym sejfie. Jako wspólnota wiary, słuchająca Słowa Bożego, głosząca je, nie żyje on samym sobą ani dla samego siebie. Strzegąc skarbu wiary, musi go nieustannie przekazywać wszystkim ludziom wszystkich czasów. A czasy się zmieniają. Przychodzą nowe pokolenia. Wiara Chrystusa dociera do ludów bytujących w rozmaitych kulturach, różniących się mentalnością i sposobami myślenia. Kościół musi więc głosić niezmienną wiarę w zmieniających się okolicznościach. Czyli niezmienna wiara, a sposoby, metody, prawda? Dostosowujemy do okoliczności, w których się znajdujemy. Często można spotkać ludzi, którzy twierdzą, że mogą interpretować życie, słowa i czyny Jezusa. Że nie jest im do tego potrzebny Kościół. Czy tak jest naprawdę? Często spotykamy tę formułę. Chrystus tak, Kościół nie. Czy można w sposób dowolny interpretować życie, słowa, czyny Jezusa? Czy nie jest potrzebny do tego Kościół? Czy tak jest naprawdę? Nie. Pan Jezus, odchodząc z tego świata, pozostawił misję przekazywania i interpretowania objawienia swoim apostołom wraz z darem Ducha Świętego. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana, 16 rozdział, 13 werset. Duch Święty został dany Kościołowi także dla sprawowania sakramentów. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Pan Jezus utożsamił swoją obecność w świecie z obecnością w Kościele właśnie przez dar Ducha Świętego. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Piotr przestrzegał przed samodzielnym interpretowaniem Słowa Bożego, zwłaszcza Pisma Świętego. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. To niezmiernie ważne. I jedno zastrzeżenie. Tutaj, jeśli chodzi o naszą prywatną lekturę, prawda, to nasze osobiste odniesienie Słowa Bożego, to jak najbardziej, oczywiście, że tak. Że sięgamy po Pismo Święte, medytujemy nad nim, odnosimy je do swojego życia. Jak najbardziej, o to właśnie chodzi. Chcemy odnosić i żyć tym Słowem. Ale co innego, gdybyśmy właśnie na przykład zbierali osoby i interpretowali to Pismo Święte w oderwaniu od nauki Kościoła katolickiego, czyli po swojemu. Ja rozumiem to tak, tak i tak i tak. O nie. To nie ta droga. W łączności z Kościołem, zanurzeni w nauce Kościoła katolickiego. Dlatego też do głoszenia trzeba mieć misję. posłanie. Od biskupa, od tego, który stoi na czele danego kościoła lokalnego. Tak tu Pan Jezus posyła apostołów. Tak samo biskup posyła na to głoszenie. Może również wstrzymać taką naukę, takie pozwolenie na głoszenie, kiedy właśnie widzi, że no, jest pewnego rodzaju rozbieżność z tym, co mówi Kościół, jak naucza Kościół, a z tym, co mówi dana osoba. Zadaniem autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazywanego przez tradycję, zostało powierzone samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Czytamy w Dei Verbum w punkcie 9. To znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, biskupem Rzymu. Kościół w pełni korzysta z władzy, jakiej udzielił mu Chrystus wtedy, gdy definiuje dogmaty, czyli prawdy wiary, które każdy katolik zobowiązany jest nieodwołalnie przyjąć swoją wiarą. Dogmaty to światła na drodze wiary. Można by je także porównać do słupków wbijanych na górskich szlakach, które pomagają znaleźć drogę w czasie śnieżnej zawiei, kiedy nie widać innych punktów orientacyjnych. Ale o tych dogmatach będziemy mówić w kolejnych naszych katechezach. Czy Kościół może zmieniać prawdy wiary? Nie. Kościół nie może zmieniać prawd wiary, ale może je coraz lepiej rozumieć. Nie istnieje statyczność doktryny i kultu chrześcijańskiego. Istnieją tylko fałszywe i prawdziwe doktrynalne rozwinięcia pierwotnych zasad chrześcijaństwa. Za prawidłowy, organiczny rozwój doktryny należy uważać taki, który od tych zasad nie odbiega i im nie przeczy. Często rozwój i lepsze rozumienie depozytu wiary następuje w zderzeniu z pojawiającymi się wypaczeniami. Tam, gdzie jakaś trudność, tam, gdzie następuje pewnego rodzaju jakaś erozja, czy wkrada się rzeczywistość niezgodna właśnie z nauczaniem, z doktryną, to zazwyczaj mobilizuje do tego, żeby ukazywać, objaśniać, stawać w prawdzie, i to też w sposób naturalny sprawia, że dany temat jest coraz bardziej naświetlony, pogłębiony, przyjęty. Skłaniają one do refleksji, do poszukiwania tego, w co niezmiennie wierzono i co przekazywano od czasów apostolskich. Rozwój i głębsze rozumienie objawienia nie polegają jednak na zmienianiu prawd wiary, zaprzeczaniu im czy tworzeniu nowych, ale na odnajdywaniu ich coraz głębszego, coraz pełniejszego sensu oraz sposobu zastosowania jej w życiu. To, że czegoś nie rozumiem, to, że coś przekracza moją percepcję, moje pojęcie, to nie znaczy, że to jest niezgodne, że to jest niezgodne z wiarą. To zachęca mnie do tego, żebym może właśnie bardziej na kolanach starał się wnikać w te głębie, w te prawdy. Oczywiście są takie rzeczywistości w przypadku dogmatów, których po ludzku nie jesteśmy w stanie pojąć i trzeba nam je przyjąć wiarą. Kiedyś, kiedy staniemy przed obliczem Boga, staną się one dla nas z pewnością zdecydowanie bardziej jasne i zrozumiałe, i niejednokrotnie też staną się pewnego rodzaju takim, no, taką rzeczywistością przyprawiającą nas o pewnego rodzaju wstyd, że takie mieliśmy tutaj słupki orientacyjne dane nam od Pana Boga, a gdzieś ich nie wykorzystaliśmy i z tego szlaku górskiego podczas takiej czy innej zawiei zbaczaliśmy w taką czy inną stronę, i jakże niebezpiecznie w tym wymiarze duchowym wówczas było w naszym życiu. Dlatego chcielibyśmy iść tym szlakiem wyznaczonym nam przez te właśnie dogmaty, przez naszą wiarę, która jest jakże wielkim skarbem, jakże widzimy, skarbem od tylu wieków już pielęgnowanym, przekazywanym sumiennie, a jednocześnie z drugiej strony ten rdzeń niezmienny w tak różnych okolicznościach, czasach dostosowany w formie przekazu do tych rzeczywistości, z którymi przychodzi nam się spotykać w takich czy innych wiekach. Jakże to wspaniałe, jakże to wielkie, jakże to wielka spuścizna, którą trzeba nam żyć. Bo to jakże żywa spuścizna.